Cześć wszystkim. No dobrze, słuchajcie, bardzo mi miło, mam sesję po przerwie, której nie było i jest to jednocześnie ostatnia sesja przed lunchem, więc ja zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnią rzeczą, którą powinienem zrobić, chcąc zadbać o jak najlepsze oceny w ankietach, które będziecie wypełniać, ostatnią rzeczą jest przedłużenie tej sesji, prawda? Więc obiecuję, że dołożę wszelkich starań, a wręcz obiecuję, że nie przedłużę tej sesji. Więc przejdźmy szybciutko do meritum. Kontener wazu, taki jest temat. Trzy zdania o mnie, tak jak już Tomek bardzo ładnie mnie przedstawił. Ja po prostu jestem jednym z architektów Azura, już ten przymiotnik pominę, który Tomek zechciał wykorzystać, ale pewnie go pamiętacie, z czego się cieszę. Już trochę w tej branży działam. Teraz chmura publiczna, Azur w Microsoftcie. Wcześniej zajmowałem się zarządzaniem tożsamością, wcześniej jeszcze byłem programistą, chociaż już techniki programowania tak się zmieniły, że faktycznie jest to czas przeszły i od czasu do czasu widzę tą różnicę, tą przepaść, która tak naprawdę zaszła. Można mnie spotkać na Facebooku, na LinkedInie, na Twitterze. To jest temat trochę wstydliwy, ale ten blog praktycznie jest już gotowy. Także myślę, że kwestia max 2 tygodni, możecie ten adres Azure Rocks wpisać i tam jakaś treść będzie. Oprócz tego polecam bloga naszego zespołowego, moich kolegów w roli, że tak powiem, architekci w chmurze na MSDN-ie. Tam akurat jeszcze moich postów specjalnie nie ma, ale też takowy się pisze. No dobrze, przejdźmy do treści, części zasadniczej. Aplikacja. Aplikacja, rozwiązanie, to czym się na co dzień zajmujemy. Jeśli mamy jakiś kłopot wydajnościowy, to o skalowaniu takiej aplikacji możemy mówić na dwa sposoby. Pierwsze to jest skalowanie w górę, czyli mówimy o tym, że mamy jakąś maszynę fizyczną, wirtualną, jakąkolwiek, dołożymy jej trochę zasobów, pamięci, procesorów, czegokolwiek i aplikacja być może będzie działała szybciej. I okej, to jest zdanie z zasady prawdziwe. Natomiast jest szereg ograniczeń tego mechanizmu, zaczynając od tego, że dojedziemy gdzieś do granic naszego hosta, kończąc na tym, że niekoniecznie nasze frameworki, nasze elementy software'owe będą tak liniowo wykorzystywały te dodatkowe zasoby sprzętowe. Więc w praktyce, jak mówimy o skalowaniu aplikacji, to mówimy o skalowaniu wszerz. Czyli nie tyle idziemy w górę z wielkością instancji, co dokładamy kolejne instancje. Stawiamy je z jakimś load balancerem, wszystko to konfigurujemy, żeby dało się tego używać, ale generalnie stawiamy instancje obok. Na czym takie rozwiązanie na wielu instancjach może działać? No jak wiadomo, może działać na maszynach wirtualnych. To jest świat, który znamy już bardzo dobrze. Mamy serwer fizyczny, mamy na tym hypervisora i na tym mamy postawione tak zwane guest OS, systemy operacyjne gościa, na których już mamy nasze elementy infrastruktury, tak? Czy coś złego jest w tym podejściu? Nie, no tak robimy, tak będziemy robić, to w wielu momentach jest okej, natomiast jest szereg ograniczeń i szereg nieefektywnych elementów w takim podejściu. Chociażby taki, o czym może się zbyt często nie myśli, że tracimy mnóstwo zasobów naszego cennego sprzętu, czy u nas serwerowni, czy gdziekolwiek, na te guest OS-y. No bo mamy na serwerze fizycznym system hosta, tak, na którym ten hypervisor jest posadowiony i na to jeszcze sobie dajemy te guest OS-y. Każdy jest odrębnym światem z powtórzonymi tymi samymi elementami, które już, no, chociażby na tym hoście mamy, tak. Shell, jeśli chodzi o Windowsa, Shell, jakieś całe mnóstwo jakichś rzeczy, które tam działają. To wszystko zabiera nasze zasoby. Jeśli mówimy w kontekście skalowania, no to de facto to wszystko musimy mieć przygotowane wcześniej. Jeżeli mówimy na przykład o obsłużeniu jakiegoś piku, musimy mieć przygotowaną infrastrukturę na ten pik wcześniej, bo jeżeli byśmy chcieli zareagować dynamicznie, czyli dołożyć instancję w momencie, kiedy ten ruch się pojawia, to de facto możemy być pewni, że będziemy mieli, nie wiem, naście minut słabej wydajności, bo tyle mniej więcej trwa, jakiego byśmy mechanizmu nie użyli nawet w Azurze, tyle po prostu trwa podniesienie nowych maszyn wirtualnych, tak? Zakładając, że one są przygotowane i tylko je musimy podnieść. No, podniesienie maszyny chwilę trwa, tak, jest nanoserwer, bardzo fajna sprawa nanoserwer, ale z drugiej strony funkcjonalność nanoserwera jest taka, jak mówi nazwa, czyli relatywnie mała. Jest to w ogóle bardzo fajne podejście. Wzięto kernel Windowsa i zaczęto do niego dokładać różne drobne elementy tak długo, aż ten kernel mógł stać się samodzielnym systemem operacyjnym. Bardzo fajne podejście, notabene zupełnie odrębne od tego, co zrobiono w serwer Core, gdzie po prostu wzięto zwykły serwer i tak cięto go, aż wydawało się, udało się wyciąć wszystko, co nieistotne. Tutaj to jest po prostu kernel i trochę jeszcze otoczki, żeby on mógł w takim dzikim świecie działać, ale konsekwencją tego jest to, że on tak naprawdę niewiele funkcjonalności oferuje i jest traktowany głównie jako host pod wirtualizację. Okej, można na nim być może postawić AIS-a i jakąś prostą aplikację, ale wielu rzeczy tam po prostu nie ma. Jednym słowem, maszyny wirtualne są duże i ciężkie. Alternatywne podejście to właśnie koncepcja kontenerów. I tam idea jest taka, że mamy czy fizyczny serwer, czy wirtualny, mamy po prostu maszynę i na niej, na jej systemie operacyjnym instalujemy mechanizmy, które pozwolą nam na izolację procesów. Tak? Tak jak tu mamy izolację na poziomie systemu operacyjnego, jeden obok drugiego jest i sobie nie przeszkadzają i siebie nie widzą, jeżeli tego nie chcemy, to tu mamy jeden system operacyjny i pewien mechanizm, który pozwala na izolowanie procesów, na stworzenie każdemu jednemu procesowi albo ich grupie takiej jego piaskownicy, poza którą on już świata nie widzi. Ale wszystko to odbywa się w ramach jednego systemu operacyjnego. Teraz jak pomyślimy, jakie mogą być potencjalne korzyści z takiego podejścia, które zobaczymy w praktyce, no to to jest dużo lżejszy, dużo efektywniejszy, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów mechanizm. Nie mamy duplikacji serwerów, systemów operacyjnych, nie mamy wielu Windowsów na jednej maszynie tylko po to, żeby zapewnić izolację. Mamy jeden system operacyjny, który jest na tyle inteligentny i na tyle sprytny, że jest w stanie nam taką izolację zapewnić. Do tego trochę otoczki narzędziowej, jakiś mechanizm, który definiuje, jak taki kontener wygląda, co może, a czego nie może w sobie zawierać, jakaś otoczka narzędziowa i to jest tak naprawdę idea konteneryzacji. To jest idea kontenerów, którą w praktyce mamy zaimplementowaną. Tak, nanoserwer, izolacja na poziomie procesów. To jest to, ograniczenie im świata w każdym możliwym aspekcie ich i procesu życia, czyli pamięć, procesor, sieć, storage, wszystko to, co ten proces widzi, jest pod naszą pełną kontrolą i możemy dowolnie to poletko ograniczyć płotem tak, żeby ten proces po prostu widział tylko to, co my sobie życzymy. Jak coś takiego się implementuje? Oczywiście wymaga to z natury silnego wsparcia w samym jądrze systemu operacyjnego. Jeśli byście pomyśleli o tym, że Docker kojarzy się z Linuxem, czy powiedzmy silnik kontenerów kojarzy się z Linuxem, wzięli taki kernel Linuxa i zaczęli tam szukać słowa kontener, to okaże się, że nic nie znajdziecie, jest dokładnie zero wystąpień. Sam sprawdziłem. Jeśli spróbujecie szukać Docker, dalej nic. Okazuje się, że te mechanizmy, które w kernelu Linuxa są, które są wykorzystywane, to jest z jednej strony cgroups, to jest ten taki najbardziej niskopoziomowy mechanizm, który pozwala właśnie na izolowanie, na oddzielenie czy to procesora, czy pamięci, czy wszystkiego innego per grupa procesów i namespacey, które jakby korzystają z cgroups i na one de facto na koniec dnia pozwalają procesowi na zobaczenie tego świata, który jest dla niego przeznaczony. W świecie Linuxa ten mechanizm jest dostępny już od bardzo dawna, od 10 lat. W kernelu dokładnie 2.6.24 wprowadzono w stabilnej gałęzi te mechanizmy. Są one też dostępne w Windowsie, ale z grubsza równo 10 lat później. Jeśli byśmy spojrzeli na to, jakie implementacje mamy kontenerów na świecie występujące, no to ta lista jest dosyć długa. To wcale nie jest kompletna lista. Na Wikipedii znajdziecie tabelkę, gdzie to wszystko jest względnie starannie wymienione. Pierwszy tak naprawdę historycznie był Solaris. Był Sun i system operacyjny Solaris, gdzie oni od A do Z zaimplementowali zarówno w kernelu to, co musieli zapewnić, jak i cała otoczka narzędziowa, po prostu end-to-end konteneryzacja w Solarisie jest od bardzo dawna, wcześniej niż w Linuxie. W Linuxie, w kernelu wprowadzono w 2007 te mechanizmy, jak mówiłem. I tak naprawdę różne firmy, różne organizacje, były różne projekty, które z tych mechanizmów w jądrze próbowały zrobić użytek dla takich normalnych ludzi jak my, czyli właśnie zrobić tą otoczkę narzędziową, zrobić mechanizm do jakieś formaty do tych kontenerów, no tak, żeby siadamy przed komputerem i możemy z tym zacząć pracować bez konieczności pisania własnych narzędzi, które rozmawiają z API kernela. Wielu próbowało, oczywiście to były inne czasy, być może nie było takich potrzeb, jeśli chodzi o skalowalność. Taka hiperskala, jak mamy teraz różnych usług publicznych, komercyjnych, konsumenckich, takich innych, tego jeszcze może wtedy nie było. Nie było, no, świat był po prostu inny. Faktem jest, że dopiero w roku 2013 firma Docker wykorzystała właśnie Cgroup, Cname i namespacey i zrobiła całą otoczkę narzędziową wokół tego świata i oni tak naprawdę kojarzą się z kontenerami, tak? Oni stali się rozpoznawalną marką, jeśli chodzi o kontenery, natomiast to, co jest istotne, to to, że to nie należy tego z sobą utożsamiać. O tym, że są w Windowsie, już mówiłem. Istotne jest to, żeby takie pięć punktów, które warto po prostu wynieść, to to, że kontenery to niekoniecznie jest Docker. Kontenery to jest pewna koncepcja, pewna filozofia wdrażania rozwiązania, wdrażania i działania tego rozwiązania, ale to niekoniecznie jest Docker. Docker to jest po prostu firma, która wykorzystała istniejące w jądrze Linuxa mechanizmy, bardzo faktycznie fajnie je zrobiła. To jest to, co też często Microsoft jest tak postrzegany, że może nie tyle coś wymyśliliśmy odkrywczego, co zrobiliśmy implementację pomysłu, który już na rynku był, ale akurat tak się z jakiegoś powodu złożyło, że nasza implementacja stała się tą najpopularniejszą. To podobnie tutaj stało się z firmą Docker. I faktycznie trzeba przyznać, że ich implementacja jest łatwa w użyciu, bardzo łatwo się z tego korzysta, jest efektywna, de facto stała się standardem. Teraz jeżeli mówimy o kontenerach, o tym, że ktoś, nawet Microsoft, wprowadził kontenery do kernelu Windowsa, jest API, jest otoczka narzędziowa, to ta otoczka narzędziowa nie jest wymyślona przez Microsoft, tylko jest zgodna z czym? Z API Dockera. Ale mówię, to jest tylko opakowanie na mechanizmy, które były. Jeśli chodzi o Azura, jakie mamy możliwości możliwości w sprawdzeniu technologii kontenerowej w Azurze? Pierwsza możliwość, od niej warto zacząć, od niej też zacznę demo, to jest po prostu maszyna wirtualna z już prekonfigurowanym silnikiem dockerowym. Oczywiście zawsze możemy zrobić wszystko od zera, tak? Wziąć sobie waniliowego Linuxa, takiego czy innego i skonfigurować Dockera. To jest trochę pracy, to nie jest aż takie banalne, ale oczywiście możliwe. Nie ma sensu tego robić w galerii, jest cały szereg obrazów z Dockerem, w tym jeden taki, który zrobił Microsoft razem z firmą Canonical, z przygotowanym już Dockerem. Są też obrazy firmy Docker, również komercyjne. I to jest jedna droga. Druga droga to jest zrobienie tego samego na Windowsie. Po prostu maszyna z Windows serwerem 2016, z featurem kontenery i pracujemy. Którą drogę bym polecał, to oczywiście każdy sobie wybierze sam. Co ja wybrałem, to zobaczycie zaraz na demie. I to są sposoby proste, to są sposoby zdecydowanie dobre na start, może niekoniecznie w produkcyjnym rozwiązaniu, bo to, co tutaj będziecie mieli, to będziecie mieli jednego hosta, będziecie mieli jedną maszynę z kontenerami, ale jakby dokładnie jedną. To, no, filozofia kontenerów zyskuje bardzo mocno, jeżeli tych hostów mamy wiele. Jeżeli potrzebujemy wiele hostów, mówimy bardziej o produkcyjnym środowisku, no to mamy bardzo ciekawą usługę Azure Container Services, która pozwala nam, no naprawdę banalny sposób, co zobaczymy, wygenerować infrastrukturę składającą się z wielu hostów działających pod kontrolą Dockera, i z określonym, co więcej, frameworkiem do zarządzania tymi hostami. No bo to jest tak, że jak mamy jeden host, mamy pewne narzędzia, to jest to bezpłatne od firmy Docker, pracujemy. Jeżeli mamy hostów wiele, potrzebujemy tak naprawdę orkiestratora, potrzebujemy czegoś, co pozwoli nam ogarnąć tą sytuację i te narzędzia też będziemy dzisiaj oglądać. I Azure Container Service wypluwa nam taką farmę z już zdeployowanym, określonym toolsetem. W tej chwili tylko na Linuxie, Windows będzie... Lada moment. I ostatnia grupa, o której ja nie... Ostatnie podejście może, które no trochę jest inne, w szczególności nie jest wprost Dockerem, to jest usługa Service Fabric, o której wspominał Tomek Kopacz. To jest tak naprawdę usługa do utrzymywania mikroserwisów, tak? Do utrzymywania rozwiązania składającego się z szeregu relatywnie luźno z sobą połączonych elementów. To jest tak naprawdę podobna koncepcja, nie chcę powiedzieć ta sama, ale bardzo podobna koncepcja co kontenery. Takie rozwiązanie, które mamy w kontenerach, to też są niezależne moduły, które deployujemy na jeden czy na wiele hostów, które mogą się z sobą komunikować, jeżeli chcemy. Service Fabric to jest podobna koncepcja, tyle że całkowicie autorska Microsoftu, od jakiegoś czasu dostępna jako usługa dla takich ludzi jak my, czyli możemy po prostu sobie z Service Fabrica korzystać. Natomiast ona jest dużo starsza historycznie niż jej dostępność na rynku. Tylko wcześniej była po prostu wykorzystywana jako platforma dla wewnętrznych celów Microsoftu. Na niej na przykład jest zbudowany Azure SQL i była wykorzystywana w Azure od bardzo, bardzo dawna, natomiast od relatywnie niedawna jest dostępna jako samodzielny produkt. To, co będziemy głównie oglądać dzisiaj, to jest wersja z Dockerem, czyli maszyna wirtualna, ewentualnie farmy dockerowe, serwis fabryka zostawimy sobie na inny czas. Notabene jest bardzo ciekawa sesja z Azure User Grupy. Kto chodzi na Azure User Grupę? Był chociaż raz. No nie jest to dobra statystyka. Zachęcam gorąco do chodzenia na Azure User Grupę. Bardzo ciekawe sesje i nie powiem wam dokładnie kiedy, ale nie tak dawno. Da się to wygooglać i na YouTubie jest chyba to zarejestrowane, prawda? Jest. Bardzo fajna sesja o Service Fabriku. Ale dobrze, przejdźmy do... Słucham? Marcin Kosieracki, styczeń, czyli niedawno, zachęcam do obejrzenia. No dobrze. To zacznijmy się bawić Dockerem. To, co powiedziałem, najprostsze możliwe podejście to skorzystanie z gotowego obrazu, w szczególności tego. Jego wadą, ale to no, w warunkach laboratoryjnych może nie jest wada, jest to, że występuje on tylko w wersji zabytkowej, czyli w Classic. Nie przygotowano jeszcze wersji ARMowej. Jeśli spróbujecie użyć obrazów firmy Docker, tylko one, trzeba być uważnym, niektóre są płatne, pay as you go w szczególności, one są już ARMowe, ale generalnie tworzymy sobie taką maszynę i po chwili mamy gotową instancję Linuxa Ubuntu z preinstalowanym Dockerem gotowym do pracy. Jak pracujemy z Dockerem? Służy do tego narzędzie o nazwie Docker. Koncepcja jest taka, że generalnie mamy tu hosta dockerowego. To, co potrzebujemy, to potrzebujemy zasilić go obrazami kontenerów, czyli takimi no, paczkami, w których mamy czy to kawałek rozwiązania, czy całe rozwiązanie, czy jakiś komponent aplikacji. Tak naprawdę, co mamy w kontenerze, to oczywiście zależy od nas. Ta filozofia, to podejście mocno zachęca i to jest taki właściwie, można powiedzieć, nowy paradygmat architektury. To powinny być, duże słowo, ale to powinny być komponenty relatywnie luźno z sobą związane. To, co powiedział Tomek Onyszko o SAP-ie jako takiej ilustracji monolitu, dużej monolitycznej aplikacji, to dokładnie jest przeciwny trend. Tak? Tutaj takiego SAP-a byśmy zbudowali jako grupę kontenerów, grupę takich mikrousług. Każda miałaby dobrze określoną funkcjonalność i każdą moglibyśmy de facto odrębnie deployować i odrębnie skalować jednocześnie. I to jest prawdziwy zysk z kontenerów. Ale teraz, dobrze, skąd takie obrazy się biorą? Generalnie jest publiczne repozytorium bezpłatnych, open source'owych obrazów z najróżniejszymi rzeczami utrzymywane przez firmę Docker. Do naszego labu jak znalazło, oczywiście gdybyście chcieli bardziej na poważnie to w swoich organizacjach wykorzystywać. Pewnie potrzebowalibyście prywatne repo i jak najbardziej takie rzeczy się robi. Po pierwsze można je kupić od firmy Docker, a po drugie można użyć usługi niedawno ogłoszonej Azure Container Registry, to się nazywa. I to jest dokładnie repozytorium, wasze własne repozytorium na obrazy. Jakie by to repozytorium nie było, narzędzie Docker potrafi z nim rozmawiać poleceniem Docker Search. I de facto szukamy sobie, oczywiście można też przez przeglądarkę, jeśli chodzi o to publiczne repo przeglądać i tak dalej, ale generalnie Docker Search i pytanie, czego szukamy. Załóżmy, że szukamy Tomcata. Mamy całe portfolio różnych obrazów z Tomcatem. Jeden ma status oficjalny, czyli w jakiś tam sposób pobłogosławiony przez firmę Docker. Cała reszta to są różne społecznościowe obrazy, takie czy inne. Z tego widoku się nie dowiemy, co za nim stoi, no to już jakby musimy trochę wiedzieć, czego szukamy. Jeśli chcemy taki obraz pobrać i mieć go na swoim hoście dockerowym, do tego służy polecenie docker pull i powiedzmy, niech będzie ten Tomcat. To, co się w tym momencie dzieje, to jest pobieranie tego obrazu. Dlaczego ono jest podzielone na takie jakby bloki? To nie chodzi o zrównoleglanie pobierania. Tylko każdy kontener dockerowy, trochę jak Shrek albo jak cebula, składa się z warstw. Możecie sobie wyobrazić, zresztą zaraz zobaczymy to też w demie, jak taki kontener przygotowujemy, zaczynamy załóżmy od jakiegoś waniliowego obrazu systemu operacyjnego, coś na nim zmieniamy, po czym robimy commit na takim kontenerze. I każda taka pozycja tutaj to jest taki skomitowany jakby snapshot tego kontenera. Tutaj ten Tomka został przygotowany w tylu i tak naprawdę każdy taki snapshot to jest odrębny kontener. Moglibyśmy się go wyjąć i próbować zdeployować i on by miał taki stan, jaki był no, do tego snapshota włącznie, prawda? Więc te kontenery mogą mieć w szczególności swoją hierarchię, mogą mieć no, całą historię za sobą. Ja pobrałem obraz Tomcata i mam dzięki temu wszystko to, co jest potrzebne, żeby ten obraz podnieść, zainstancjonować. Żeby nie tracić czasu na pisanie, search, o, zróbmy coś takiego. Uruchamiamy obraz przez Docker Run i te, to znaczy interaktywnie, usługi serwerowe zazwyczaj będziemy uruchamiali w przełącznikiem -d, czyli jako serwisy, jako demony. Mówimy, jaki obraz nas interesuje i w tym przypadku, ponieważ to jest interaktywnie, to jaki proces będzie wywołany po podniesieniu tego kontenera. Tak, ja nie miałem tego Ubuntu, więc on chwilę będzie się pobierał, ale niezbyt długo. I mamy teraz ten obraz. Skąd w ogóle wiemy, jakie obrazy mamy zainstalowane? Może zrobimy tak. Do tego służy z kolei polecenie Docker Images. Tu w tym momencie zobaczymy, jakie obrazy mamy. Jakie obrazy mamy lokalnie, ok, już wiem, o co chodzi. Jakie obrazy mamy lokalnie pobrane? A notabene, kto wie, dlaczego polecenie Docker nie zostało znalezione? Brawo, nie, no to wyrobiona publiczność. To już chyba przejdę do wniosków w takim razie, bo mam dziwne wrażenie, że wszystko, co wam pokazuję, to wy już widzieliście. Dokładnie, bo już po Docker Run po prostu wszedłem do tego kontenera. Byłem wewnątrz niego, a tam Dockera nie ma. No właśnie, takie obrazy mam, Tomcata i Ubuntu. I teraz sobie go uruchomię. On już wie, że jest lokalnie pobrany w takiej wersji, jaką ja sobie zażyczyłem, czyli w tym przypadku latest, bo nie zdefiniowałem, jaką chcę. Mogę to zrobić, one są wersjonowane. Jestem w środku tego kontenera, uruchomione zostało polecenie Basha. Mogę się porozglądać po file systemie w kontenerze. To nie ma nic wspólnego z systemem hosta, co sobie udowodnimy, tworząc katalog o wdzięcznej nazwie Bootcamp. Jest katalog. Wyjdę teraz z tego kontenera. Tutaj nie ma, ale możecie mi nie wierzyć, myśleć, że tutaj robię oszustwo, ale na rucie hosta też takiego katalogu nie ma. W jaki sposób można tworzyć te kontenery, tak? Powiedziałem o tych warstwach, może zacznijmy od tego sposobu, czyli uruchomiłem kontener, będzie bootcamp, oczywiście go nie ma, więc zróbmy go jeszcze raz. I załóżmy, że to jest zmiana, o którą mi chodziło. Tutaj normalnie byśmy wrzucili naszą aplikację, byśmy zrobili mnóstwo rzeczy. Ja zrobiłem tylko tyle, więcej mi się nie chce. To, co teraz trzeba zrobić, to trzeba ten kontener po prostu skomitować. Można to zrobić. Żeby jeszcze nie zamykać tamtej sesji, zrobię to na drugim oknie, tylko na tym samym hoście. Coś mi się tutaj dzieje z konsolą, dlatego to spróbujmy. Jak się nie uda, to się nie uda. Okej. Notatnik to podstawowe narzędzie w takiej sytuacji. Dobra. I mamy. I teraz tego, czego się spodziewamy, to powstał nazwany kontener, bo to, co po tym komicie się pojawiło, to ten człon to jest po prostu nazwa mojego obrazu na moim lokalnym repo. Spodziewamy się, że mamy teraz taki kontener do dyspozycji. Mamy. Ja go mogę w ten sam sposób, jak uruchomiłem kontener nazwy Ubuntu przed chwilą, to mogę sobie Piotr B. Bootcamp uruchomić i będzie w nim to, co zrobiłem, czyli niezbyt dużo, ale generalnie taka jest filozofia. I to jest jeden. I oczywiście on jest zależny od Ubuntu. Jeżeli teraz byśmy go pobrali z jakiegokolwiek repo, to on pociągnie za sobą to, czego potrzebuje, czyli też to, co było w kontenerze Ubuntu i ewentualnie wszystkie zależności w dół, które są, o to nie musicie dbać. Mikroskopijna. To jest właśnie piękno tego wszystkiego, że tu jest prawdziwa delta, po prostu. To jest prawdziwa delta, to są w tym przypadku jakieś pojedyncze bajty. To jest bardzo efektywne. Tu nie ma nadmiarowości, to nie jest snapshot maszyny wirtualnej, że po prostu to wszystko się zrzuca, co w tej maszynie jest gdzieś na dysk i potem pół godziny podnosi. To jest leciutkie. Ile, notabene to możemy sobie sprawdzić, ile trwa podniesienie 20 kontenerów. To jest kontener z przykładową aplikacją webową w PHP. De facto kontenery nie wnoszą narzutu. One się tak długo będą podnosiły, tu nie mieliśmy go, więc on się pobrał z repo i teraz zaczynają się te kontenery instancjonować. To trwa tyle, ile trwa podniesienie tego, co w tym kontenerze jest. Narzut, ta różnica, ta delta pomiędzy mięsem w kontenerze a całością jest po prostu pomijalna. Jeżeli wywalimy, znaczy to jest tak, kontener ma swój file system. SQL pracuje, zapisuje do file systemu w kontenerze. Jeżeli cokolwiek z tym kontenerem się złego stanie, w sensie on zniknie, skasujemy go, usuniemy, to oczywiście wszystko, co tam było, zniknęło. Bo nie, jak wyjdziemy, generalnie jeżeli patrzymy na to, jakie kontenery działają, to jest docker.ps. Mamy wszystkie działające kontenery, takie, które są w stanie running. Możemy kontener też zatrzymać. To po prostu jest zwierzę, które w pełni się poddaje naszej kontroli. On nam tych zatrzymanych teraz nie pokazuje. Jak chcemy zobaczyć zatrzymane, to ps-a. I mamy w szczególności te nasze z bashem, które są zatrzymane, bo po prostu bash, proces się zakończył, więc docker ten kontener zatrzymał. W szczególności mamy te 20 instancji aplikacji i zwróćcie uwagę, one były uruchomione w taki sposób, że tak, mówimy docker run, jaki obraz, jakiś tam hello world, mówimy, że jako daemon i minus p80, to oznacza, że mówimy silnikowi docker, dobrze, to teraz weź, wystaw kawałek tego świata z kontenera na zewnątrz, czyli weź port 80 kontenera, opublikuj na hoście. Teraz taki składnik, jaka tu jest, oznacza to, że opublikuj go pod losowym portem na hoście. Jakbyśmy zrobili minus P80 dwukropek jakiś port, to wtedy wskazujemy konkretny port, na którym ten kontener ma być opublikowany, na przykład 80, czyli minus P80 dwukropek 80. To, że mam rację, jest tutaj do udowodnienia, bo jak spojrzycie tutaj, to widać, że każdy z tych kontenerów ma 80 port opublikowany na jakimś kroczącym w tym przypadku porcie na hoście. Dojdziemy do tego, jak będę mówił o mechanizmach skalowania. Stawiamy przed to w każdym razie, wyprzedzając trochę jakiś load balancer, który będzie na te hosty patrzył i już mamy nawet w ramach jednego hosta wiele kontenerów z tą samą aplikacją, które nasłuchują za load balancerem. To jest jeden sposób. Drugi sposób budowy kontenera, taki może można byłoby od niego być może zacząć, to jest użycie polecenia docker build. I docker build to jest tworzenie obrazu kontenera, tworzenie kontenera na podstawie przepisu. Czyli nie zaczynamy od jakiegoś istniejącego obrazu, tylko po prostu zaczynamy z pustymi rękami i opisujemy mu w pliku, co on ma zrobić. On w szczególności może bazować na jakimś obrazie, ale nie chodzi o to, że wchodzimy do niego interaktywnie i go tworzymy i komitujemy, tylko wykonujemy, tak naprawdę to są polecenia shella, które w tym są. Oczywiście ten plik ma swoją składnię, możemy tam różne rzeczy zrobić. efektem tego jest działający kontener, zresztą możemy sobie szybko zobaczyć, jak to wygląda. Docker build, on wprost z GitHuba nam ten plik pociągnie. I coś się dzieje. Pobiera się Ubuntu 12, to stara wersja Ubuntu. Nie mamy takiego obrazu, więc on się pobrał. I wykonują się te polecenia, które mieliśmy. Coś tam się dzieje, za chwilę skończymy po prostu z obrazem, albo nie, jeżeli są jakieś problemy, to jest prawdopodobnie stara wersja, tak chwilę przed tą sesją patrzyłem, stara wersja Firefoxa, więc być może już po prostu jakieś referencje, jakieś zależności, pakiety nie są dostępne nawet w repo Ubuntu. Tak sądzę, bo to się wywaliło, chociaż zobaczmy, chociaż spodziewam się, że kontener jako taki jest. No jest, ja go nie nazwałem, więc jest na nieoznaczony w tym momencie, ale powstał. W ten sposób te kontenery tworzymy, można powiedzieć, tak produkcyjnie. Jak się porozglądacie po GitHubie, to tam takich przykładów jest po prostu gigantyczna liczba. Ale to jest dyskusja o Ubuntu. Znaczy to jest związane tylko i wyłącznie z tym, że jedno z tych poleceń, nie wiem które, no nie chcę teraz tego analizować, ale po prostu coś tu się wydarzyło, a to wszystko, co tu się dzieje, to jest regularne polecenia w tym przypadku w Ubuntu po prostu, tak? Pobranie jakichś pakietów, zrobienie czegoś, to jest obraz, który ma być Firefoxem. Ma tam być Firefox, no okej. Można było ten przykład dać jakiś inny. Tak naprawdę pierwotnie w ogóle nie planowałem tego pokazywać, ale na sam koniec zmieniłem zdanie. Tak, nie jest to pewnie dobra praktyka. Czyli Docker build, komitowanie kontenerów. Tak jest. I to jest to, tak? To polecenie, Docker oczywiście ma tych poleceń dużo więcej, zatrzymanie, podniesienie kontenera, różne operacje na nich. Nie będziemy teraz tego wszystkiego przechodzić. Istotna jest, bo mówiliśmy o skali, tutaj mieliśmy jeden host, tworzymy sobie te kontenery ręcznie. No dobra, ale teraz jeżeli byśmy chcieli jakiś praktyczny scenariusz i chcielibyśmy wysoko skalowane rozwiązanie, czyli wiele kontenerów z naszą aplikacją, załóżmy dla uproszczenia, jak mówię, to nie jest wzorzec taki prawdziwy projektowy konteneryzacji, ale byśmy chcieli wiele kontenerów z naszą aplikacją. Cała aplikacja jest w jednym kontenerze, załóżmy. Jak możemy to zrobić? W ramach jednego hosta tak naprawdę Docker za wiele nam nie pomaga. Co nawet było widać, no było albo nie było w tym przypadku. Możemy sobie te kontenery utworzyć, na wskazanych portach mogą nasłuchiwać na hoście albo na losowym, ale de facto to my musimy zapewnić load balancing i jakby ogarnąć to. I jest na to prosty sposób. Jeżeli mamy taki scenariusz, gdzie mamy dwie instancje naszej aplikacji, tak, 80 port w kontenerze jest opublikowany na jakiś port na hoście. Przyjmijmy, że losowy. W praktyce to będzie losowy port, bo my byśmy chcieli mieć mechanizm, który sam będzie na przykład te kontenery deployował w zależności od ruchu, czy no, nie chcemy nad tym myśleć, powiedzmy, w ten sposób. Wstawiamy sobie przed tym albo HAProxy, albo Nginxa. Obie rzeczy to są dobrze znane, między innymi load balancery. W tym przypadku wykorzystamy Nginxa jako load balancer. HAProxy to jest po prostu load balancer. Znowu w kontenerze. I przed tym jeszcze postawimy taki projekt, który napisał pracownik Dockera notabene, ale to jest open source w pełni na GitHubie dostępny, o nazwie Interlock. I to jest taki zwierzak, który połączy się do naszego hosta dockerowego, bo Docker oczywiście wystawia pełne API do zarządzania, łączy się do hosta dockerowego i teraz jeżeli mamy taką sytuację, że pojawia się nowy kontener, z takiego czy innego powodu, nawet jak go z ręki podniesiecie, pojawił się nowy kontener, to on automatycznie dostanie zdarzenie od Dockera, że taki kontener się pojawił i wepnie wam ten kontener do czy to HAProxy, czy Nginxa i przekonfiguruje te load balancery. Także na koniec dnia efekt jest taki, że no macie automat, macie po prostu mechanizm, który spowoduje, jak już tylko odpalicie kontener, to on sam wskoczy przed load balancer i będzie regularnym robotnikiem w waszym rozwiązaniu. Ale to jest, mówię o tym dlatego, że to jest coś, tego interlocka trzeba wziąć i go wykorzystać. Nie jest to standardowa część Dockera, Przynajmniej w tym momencie. To też jest, sytuacja jest taka, że to się na tyle szybko zmienia, że mogę sobie wyobrazić, że Interlock stanie się częścią jakby tego toolsetu i jakby całej dystrybucji oficjalnie i będzie bardziej zintegrowany z całą otoczką narzędziową niż jest to w tym momencie. W tym momencie trzeba to zrobić ręcznie. I jeżeli byśmy chcieli zobaczyć to w praktyce, to uruchamiamy dwie instancje, może najpierw zabijemy to, co tam jest. Docker stop, czyli najpierw zatrzymujemy, iterując się po wszystkich działających kontenerach, zatrzymujemy te kontenery, a później je usuwamy. Czyli teraz docker.ps powinien nam pokazać świat na nowo, tak właśnie jest. Teraz to, co robimy, uruchamiamy, no de facto tą aplikację jakąś tam Hello World, dajemy jej nazwaną instancję, bo tą nazwą będziemy się posługiwać przy łączeniu kontenerów ze sobą. Nie będę się nad tą składnią może bardzo rozwodził, ale uruchamiamy jedną instancję, uruchamiamy drugą instancję. To jest dobrze. HA proxy nam się ściągnęło, bo go nie mieliśmy. Okej. Tak, i to jest ten efekt, o który chodziło. Gdybyśmy nawet chcieli go sprawdzić, to wyszło na to, że nie wiem, pod jakim IP-kiem mam. O. Port 80 jest chyba otwarty. No to nic. W każdym razie to jest ilustracja dokładnie tego mechanizmu. No dobrze, to był przypadek akademicki, tak naprawdę, czyli jeden host. Gdybyście chcieli się tym pobawić, to zdecydowanie warto zacząć od przypadku z jednym hostem, z tego obrazu, na przykład, z którego ja korzystałem, i pobawić się command line'owym Dockerem. Bo jak przejdziecie dalej i zaczniecie bardziej na serio z Dockera korzystać, to jak to w praktyce bywa, zazwyczaj zaczniecie używać narzędzi bardziej wysokopoziomowych, które będą operowały na całym klastrze hostów dockerowych i gdzieś się gubi wtedy zrozumienie tego, co pod spodem się dzieje, a warto takie zrozumienie mieć. Jeśli mówimy o sytuacji, kiedy jest wiele hostów, jest szereg podejść do tego zagadnienia. Podstawowym, też warto od niego zacząć, jest coś, co nazywa się Docker Swarm. Swarm to jest produkt znowu firmy Docker, dedykowany do tego, żeby klastrować hosty Dockera, i tylko do tego służy, w przeciwieństwie do tych kolejnych, o których wspomnę. Idea jego działania jest taka, że mamy wiele hostów, odpalamy Swarma i generalnie pracujemy tak, jakby to był jeden host dockerowy. Idea jest nie tyle taka, że to jest że pracujemy jak z klastrem i widzimy te węzły i coś z nimi robimy. On to wszystko przykrywa czapką i mówi nam, masz jeden duży host, a ja sam zadbam o to, żeby kontener był tu lub tam. Jeśli się tam dobrze przyjrzymy, to on nam też pokazuje, na którym hoście dany kontener jest. Widzimy to, ale generalnie filozofia jest, pokazuje ci cały świat jako jeden host dockerowy. Na każdym z nich mamy określone kontenery, oczywiście. Jak się z tego korzysta? Mamy coś takiego przygotowane. Pokażę później, jak coś takiego się robi. Znowu, maszyna z Linuxem. Architektura, tam nie będę na to tracił czasu, jest taka, że mamy pojęcie mastera albo wielu masterów, czyli to jest host, który jest świadom tego, jakie są hosty z workerami, już tak zwane agents. No i tych agentów przede wszystkim, tak? I hosty o nazwie agenci to są te hosty, gdzie deployujemy kontenery. Ja jestem teraz zalogowany na masterze. W moim architekturze jest po prostu jeden master i dwóch agentów. Jak zrobimy docker FPS. To widać nawet, że ta infrastruktura do zarządzania, jakiś konsul, jakieś inne rzeczy, nie wchodząc w szczegóły, to też są kontenery dockerowe. Ja w tym momencie jestem na hoście, który, że tak powiem, nie jest jeszcze w pełni przygotowany, bo chciałem wam pokazać te jego wnętrzności, ale jak zrobimy zmienną środowiskową Docker host, to w tym momencie narzędzie Docker już nie łączy się, nie rozgląda się tak lokalnie po masterze, nie będzie mi wyświetlało procesów na masterze, bo to nie o to chodzi, tylko w tym momencie łączy się do Swarma tak naprawdę i pokazuje nam świat, który jest właśnie, który jest przykryty tą czapką Swarma, tak? Czyli nie mam żadnych kontenerów, tak? No on sam siebie nie pokazuje, on jest szczegółem implementacyjnym tego rozwiązania. I teraz de facto pracujecie dokładnie tak samo jak przed chwilą na jednym hoście. Jak w szczególności zrobimy takie ćwiczenie, 20 instancji kontenera, to nawet tutaj zobaczycie, bo to on tu pokazuje adresy IP fizyczne agentów. Widać, że te kontenery są porozrzucane po różnych hostach. Według jakiej logiki, to już to zostawmy, ale można sobie łatwo wyobrazić, że z wiele możliwości można decydować, na którego agenta to idzie. Może być jakiś preferowany, inny backupowy, albo round robin, albo cokolwiek, ale generalnie pracujemy jakby z jednym hostem, mechanizm nam to rozrzuca po całej infrastrukturze, ale znowu skalowalność, to ćwiczenie z HAProxy jak najbardziej jest aktualne, bo okej, mam wiele hostów, ale trzeba się do nich jakoś podłączyć. Tutaj nam pomaga Azure i zaraz do tego przejdziemy. Czy coś jeszcze mieliśmy ciekawego o Swarmie? Może tak zrobić, tak. Jeśli byśmy ubili hosta, to on, no tu, on, to jest, tak na intuicję pewnie czujecie, no macie pełną kontrolę nad tymi zwierzętami, tak? To tak jak mieć jakieś, no nie, to nie jest dobra analogia, bo widzę, że mówię o dręczeniu zwierząt, ale mamy jakieś takie małe zwierzątka i po prostu ubijamy im klatkę, ale ten mistrz po prostu bierze, przekłada je do drugiej. Także wszystkie takie rzeczy jak najbardziej tak. I mówię, i tu chodzi też o czas tych operacji. To jest tak długotrwałe, jak długotrwałe jest podniesienie tego kontenera, bo taką, a nie inną ma specyfikę. Nie ma otoczki maszyny wirtualnej, jakichś narzutów i innych takich historii. Jeśli dobra, to już nie będę tego na to tracił czasu. Przejdźmy od razu do container services. Bo jak ja tego Swarma wygenerowałem? Znowu oczywiście można wszystko zrobić samemu, ale jest bardzo ciekawa usługa Azure Container Services, którą zdecydowanie polecam w tego rodzaju ćwiczeniach, czyli w momencie, kiedy chcecie utworzyć sobie farmę dockerową zarządzaną jakąś infrastrukturą, jakimś orkiestratorem. Idea Azure Container Services jest taka, że to jest mechanizm, który jak go skonfigurujemy, powiemy mu co chcemy, to on nam wypluwa regularną infrastrukturę azurową już z preinstalowanym tym, co trzeba. Także to jest tylko taki wypluwacz, który robi coś w chwili zero. Ewentualnie, jeżeli chcemy ją przeskalować, mówimy, chcę więcej robotników, to prosimy jego i on nam tych robotników dokłada, po czym przestaje mieć jakikolwiek wpływ na to, co się w rozwiązaniu dzieje. To też oznacza, że on nic nie kosztuje. Po prostu płacicie za wykorzystane zasoby, już te regularne infrastrukturalne w Azurze, czy wirtualne maszyny, czy scale sety i wszystko to, co kosztuje w Azurze, natomiast nie płacicie nic za container services. Są trzy orkiestratory, które container services pozwala wytworzyć. Swarm, i to jest natywny produkt firmy Docker. DCOS, zwany kiedyś bardziej pod nazwą Mesos, to jest projekt firmy Apache. Generalnie narzędzie do zarządzania klastrami, tak ogólnie rzecz biorąc, najróżniejszymi, wcale nie wymyślone pod kątem Dockera. Je, można wykorzystać z Dockerem, ale można wykorzystać też z różnymi innymi rzeczami. Być może nawet korzystacie z Mesosa. Ktoś korzysta? Nie, no dobra, czyli ewentualnie jak się gdzieś pomylę, to być może nie zorientujecie się, oczywiście żartuję. Mezos, który ostatnio jest nazywany DCOS i trzeci, najbardziej niedawno dodany orkiestrator Kubernety Google'a. To jest dłuższa historia. Tomek Onyszko wspominał trafnie zresztą o wojnie technologii kontenerowych. Mamy sobotę i ja nie będę mówił o polityce, ale coś na rzeczy jest. Znaczy jest tak, że Docker jest pewnym monopolistą, jest de facto standardem i nie wszyscy są z tego powodu bardzo szczęśliwi, że akurat Docker jest standardem, bo mają jakieś inne swoje rozwiązania. No i tam jest mnóstwo, można poczytać w sieci o tym, co się dzieje, są organizacje standaryzacyjne, rozmowy, nierozmowy, różne historie. Kubernety, to co my zrobimy z kubernetami, to użyjemy kubernetów jako silnika do zarządzania klastrem dockerowym, tak? Czyli nie kontenery Google'a. I to co dajesz Azure Container Service, on wam pozwoli wybrać kubernety, ale nie z kontenerami google'owymi, tylko kubernety jako zarządzanie dockerem, czyli docker cały czas. No i cóż, no oczywiście to jest zwierzę armowe, czyli wypluwa, mamy szablony armowe, ale generalnie to konfigurujemy i mamy infrastrukturę regularną azurową. Jak się to robi? Szybciutko pokażę, chociaż nie ma tam tak naprawdę nic, czego byście się musieli obawiać. Container Service. Pierwszy krok, jaki orkiestrator, tak? Mezos, Kubernetes czy Swarm? Weźmy cokolwiek, jaka subskrypcja, resource grupa, data center, czyli pełna rutyna. Poświadczenia. Tak jak w przypadku zwykłej maszyny wirtualnej albo innego czegoś, podajemy nazwę administratora, no, serwera master, bo w szczególności tam będziemy mieli dostęp i klucz do SSH, czyli tutaj nie mamy możliwości uwierzytelniania się hasłem i bardzo dobrze, skąd taki klucz wziąć. Jeśli jesteśmy na Linuxie, no to możliwości jest wiele, w szczególności po prostu narzędzia command line'owe. Jeżeli jesteśmy na Windowsie, to ja lubię Puttiego, którego zresztą używałem i w pakiecie Putty jest coś, co nazywa się Putty Key Generator. Mówimy, chcę nowy klucz. Teraz robimy bałagan, czyli zwiększamy entropię, to jest zawsze łatwe. Jeździmy myszką, jeździmy. On nie pozwoli nam zrobić tego po łebkach. No i mamy. Mamy nasz klucz publiczny. Warto nie zapomnieć o zapisaniu klucza prywatnego, bo jeżeli zapomnimy, no to zalogujemy się, czy nie? No, takie pytanie dałem, że odpowiedź jest oczywista. No nie zalogujemy się po prostu, bo to, jak ja się uwierzytelniałem do klastra na przykład swarmowego, zwróćcie uwagę, nie podawałem nigdzie hasła ani loginu. Login był, a ten klucz, po prostu to klucz prywatny skonfigurowałem w puttym, że jest wysyłany do serwera. Także mam, można powiedzieć, taki rodzaj SSO dzięki temu w puttym. Oczywiście żartuję. Okej, klucz. Ile chcesz mieć węzłów master? 1, 3, 5. Z jakiegoś powodu w kolejnym kroku, a nie w tym samym, żeby było więcej klikania, jest pytanie o ilość agentów. Wielkość maszyny z agentem, czyli tej takiej, na której te kontenery fizycznie będą wykonywane. Zgadzamy się. I Azure Container Service robi swoją robotę. Jak zrobi, to mamy po prostu regularną infrastrukturę azurową, za którą płacimy na regularnych zasadach, tak? No już o tym wspominałem. Jakieś storage accounty. Generalnie master to będzie maszyna wirtualna, natomiast agenci są jako scale sety zdefiniowani i w Swarmie, i w Mezosie, a w Kubernetach nie są. Jakbym miał jakieś dobre nagrody, to bym was zapytał, jaki jest powód. W Kubernetach są regularne maszyny wirtualne i to nie dlatego, że komuś się nie chciało tego robić albo się ubraził na scale sety, tylko dlatego, że żeby wykorzystać wszystkie feature'y Kubernetów, one po prostu byłyby niedostępne w scale setach. Jedyny sposób, póki co to są maszyny wirtualne, póki scale sety się tej funkcjonalności nie dorobią, ale ponieważ trochę spoileruję nasz dział PR, to po prostu nie będę tego rozwijał. Kubernety są na regularnych maszynach wirtualnych. I to jest Azure Container Service, czyli taki mechanizm do zdeployowania już gotowej, nieźle skonfigurowanej infrastruktury pod Dockera z daną platformą zarządczą. Dobrze, odpaliłem tego Mezosa, nie odpaliłem Mezosa, dobrze. bo drugim demem, które zrobię, o tym już mówiłem, że to jest mechanizm do provisioningu, ARM provider, to jest właśnie DCOS. Tworzymy sobie takie coś przez Azure Container Service. Dobrze. To, co w tym momencie mogę zrobić, ponieważ sobie zrobiłem tunel, bo tam jest ileś usług, niektóre webowe uruchomionych na tym DCOS-ie. Zalogowałem się pod tym, mam tunel z tej maszyny do Puttiego, dzięki temu, żeby było łatwiej to zrobić na demie, czyli jak zrobię localhost, to nie jest mój surface, tylko to jest localhost na Puttim. To tak może za długo tłumaczę, żeby po prostu ten tunel wyjaśnić. Ale przede wszystkim my potrzebujemy maraton. Tam jest jeszcze jeden, to jest ten zasadniczy Mezos, ale Mezos nam nie będzie potrzebny. To jest tylko taki monitoring. Tu mamy taki dashboard. To jak sobie stworzycie w domu, to sobie przeklikacie, co tam jest i tak dalej. W jaki sposób utworzyć aplikację dockerową, bo to cały czas jest docker pod spodem, tylko teraz przykryty jakąś warstwą zarządczą, jest kilka robotników i pracujemy w ten sposób. Utwórz aplikację, nazwiemy ją sobie Bootcamp. Ile chcemy jej dać procesorów, ile pamięci. Jaki kontener dockerowy, drogi kolego, chcesz lub koleżanko? Zróbmy Nginx dla uproszczenia. Sieci tu damy taką brydżowaną, czyli możliwość dostępu też z hosta. Port 80, bo tak ten engine nam wyskoczy, www. I teraz tu nawet jakbyśmy doczytali te komunikaty, jakbyśmy poprzestali na tym, co jest. Jeszcze mam minutę, patrzę na zegar. Poprzestali na tym, co jest, to byśmy się przybindowali do losowego portu na hoście. Jak chcemy mieć wskazany port na hoście, no, to GUI, jednak Microsoft umie robić interfejsy użytkownika, teraz to docenicie, bo jak chcę mieć wskazany port na hoście na Mezosie, to muszę wejść w JSON-a, widać to? Widać. I dołożyć jeden atrybut, którego po prostu w tym interfejsie webowym nie było, a który nazywa się host port. Wpisuję powiedzmy, że też 80, bardzo ładnie przy każdym kliknięciu klawisza weryfikuje składnie, jest OK. Mogę wyłączyć JSON-a, to się nie wyrenderuje, ale będzie dostępne. Health check poprosimy i poprosimy też slave public, tam jakbyśmy spojrzeli na szczegóły tego, co Azure Container Service wypluł, to tam są agenci i z publiczną adresacją IP i z prywatną. Tutaj ja w ten sposób wymusiłem, żeby to było na publicznej. Create application i pod spodem jest Docker, tak? Mam jeszcze minutę. Proszę bardzo, spodziewamy się, że jak teraz tego publicznego endpointa mojego klastra dotknę, to się pokaże, no coś się pokaże. Tak, Nginx na Dockerze zarządzanym DC OS-em. Dobra, właśnie skończyłem. Kubernety de facto są takie same. Kubernety są takie same, znaczy... To jest inny świat, ale de facto filozofia jest podobna na takim poziomie, na jakim ja tu pokazuję, także pokazałbym tak naprawdę to samo. Najbardziej złożony byt, ja bym zaczął od maszyny wirtualnej, później Swarm, później DCOS, a Kubernety to jest nasza konkurencja i ewentualnie, jeśli ktoś chce. No działa, no wiadomo, że działa, ale ten. Monitorowanie.
Jeszcze raz w takim razie Piotrowi.
Dzięki.